to będziemy już rozpoczynać. To pozwólcie, że się pomodlę i będziemy. Dobry Panie Boże, kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci bardzo za wszystkie dary, Panie Jezu, którymi nas dzisiaj obdarzyłeś tego dzisiejszego dnia, Panie. Bardzo Ci dziękujemy za wszystkie Twoje dobrodziejstwa. Panie, prosimy Ciebie o Twojego Ducha Świętego na ten czas, o Twoją mądrość, Panie Jezu. Panie, prosimy Cię też, abyśmy w Twoim Duchu mogli też rozmawiać, prowadzić rozmowy właśnie tak, aby wszystko, co czynimy, było ku Twojej chwale, Ojcze. Niech Twoje błogosławieństwo nam tutaj towarzyszy. Błogosławię każdą osobę, która tutaj jest, Panie. Niech Tobie będzie z tego miejsca cześć i chwała. Amen.
Amen. Tytułem wstępu to chciałem powiedzieć, że z takich rozmów, które mieliśmy po Szkole Chrystusa, tej, która była prowadzona w niedzielę, w zeszłym roku szkolnym, to takie były sygnały, przynajmniej niektóre z sygnałów, że dobrze jakbyśmy sobie odpowiadali na jakieś pytania. Takie pytania nieraz się pojawiały dotyczące uzdrowień i innych tematów. I jak wiecie, no skąd się w ogóle pytania pojawiają w chrześcijaństwie? No one się pojawiają stąd, że no, jak wiecie, mamy różne poglądy na ten sam temat. Spotkaliście się z tym, tak? Jesteśmy tutaj z różnych środowisk i bracie się był w Kościele Zielonoświątkowym przez wiele lat, tak? Ewunia i też była u baptystów swego czasu, tak? I to nie o to chodzi, że ja teraz tutaj w jakiś sposób chcę powiedzieć, że to źle, że tam byliście, tylko chodzi o to, że wiemy, że jako chrześcijanie my się różnimy w wielu podejściu do wielu tematów i dzisiaj i w ten weekend mówiłem na konferencji taki sam temat, który dzisiaj będzie, tylko jakby mówiłem go w innym środowisku, a teraz mówię go w nieco innym środowisku i ja zatytułowałem go zamieszanie doktrynalne, jak się w nim odnaleźć, bo czasami to zamieszanie doktrynalne powoduje, że naprawdę czujemy się rozczarowani, zagubieni w chrześcijaństwie i myślę, że takie uczucia wielu z Wam stowarzyszyła, szczególnie młodym chrześcijanom nieraz jest, nie? Że nawet w obrębie jednego zboru potrafią bracia się różnić w jakimś temacie, mieć inne spojrzenie na coś, tak? Chrześcijanie, którzy są wiele lat, jak Grażyna, to pewnie nieraz z tym miała do czynienia i z takimi rozmowami, czy Ewa tutaj też wiele lat. No Rysiu też nie wiem, nie będziemy się licytować, to ile lat jest chrześcijaninem, ale wiecie, że to są rzeczy, które nas dość mocno dotykają, tak? I one często niestety powodują, że następuje w Kościele podział. Takie różne spojrzenie, tak? I ktoś kiedyś czasami chrześcijanie sobie żartują, że podział Kościoła jest najłatwiejszym sposobem założenia nowego Kościoła. Jak chcesz założyć nowy, to wystarczy, że wprowadzisz taką doktrynę, którą co najmniej połowa nie zniesie, tak? I masz podział naturalny, część się opowie po jednej stronie, część po drugiej stronie, tak? I no i stąd mamy tak wiele denominacji dzisiaj, tak? I ja powiem Wam, kiedy jakby wychodziłem z organizacji Świadków Jehowy, to dla mnie ta ilość denominacji to była po prostu dla mnie przerażająca, nie? Bo ktoś kiedyś, nie wiem czy wiecie, w takiej książce było napisane, że nie chcę Wam tak się pomylić, ale nie wiem, czy na całym świecie, jak ktoś liczył, było 50 tysięcy denominacji i no bo wiecie, chodzi mi o denominację, to nie musi być wiele kościołów, bo czasami jeden jest w obrębie swojego, ma jeden, dwa zbory, ale jest tam, nazywa się Kościół Prawdziwej Ewangelii na przykład, są i takie, tak? Więc naprawdę i ten taki hinduski uczony Gandhi, on zarzucał chrześcijanom, że mówi, do jakiego jakbym był chrześcijaninem, to do jakiego kościoła miałbym pójść? I trochę prawdy w tym, co powiedział, jest, nie? Zaznaczam, że trochę, bo to, no, on ironizował to chrześcijaństwo, wiadomo, on wyznawał, co jest innej religii, ale prawda jest taka, że rzeczywiście można mieć dość spore zamieszanie, patrząc na tak wielość denominacji. No, w naszym środowisku chrześcijańskim w Polsce myślę, że jest co najmniej kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset, nie? Może tutaj brat Ryszy może mieć większą wiedzę niż ja, ale myślę, że kilkadziesiąt to spokojnie, nie? Biorąc pod uwagę. Więc, kochani, istnieje ogromna ilość podziałów w ciele Chrystusa z powodu doktryn, które nie są, a przynajmniej nie powinny być istotne w swoim znaczeniu, tak? I przykład chociażby to, że jest pochwycenie Kościoła, różnice w darach duchowych, tak, odwiecznego wybrania, tak, mamy kalwinizm, arminianizm, tak, ale są takie doktryny, w których byśmy powiedzieli, panuje jedność, przynajmniej raczej panuje jedność, to są takie doktryny dotyczące boskości Chrystusa, zastępczej ofiary Chrystusa, zmartwychwstania Chrystusa, tak, zbawienia z łaski przez wiarę, i w tych doktrynach raczej panuje jedność. A chcę wam powiedzieć, że jest nawet doktryna, która dzisiaj nas dotyczy jako chrześcijan bardzo mocno, bo patrzycie na Izrael, na to, co się dzieje, i już w tym temacie mamy tak zwaną teologię zastępstwa. Czyli co to znaczy? To, że są chrześcijanie, którzy uważają, że Izrael nie ma już znaczenia w Bożym planie, że zastąpił Izrael, został zastąpiony przez Kościół i mamy patrzeć tylko na Kościół, a Izrael już nie jest istotny. Ale część chrześcijan, myślę, że my jesteśmy w tej drugiej części, uważa, że Pan Bóg jeszcze ma plan odnośnie i Izraela, i Kościoła. Tak, że nie skończył z Izraelem, tak bym powiedział, tak? Jego plan do Izraela, czyli już w tym temacie, dlatego niektórzy chrześcijanie w ogóle nie widzą, żeby się modlić za Izrael i tak dalej, oni uważają to za totalną herezję nawet. Tak, że tam teraz są sioniści, tam się źle dzieje, tam są bałwochwalcy, tam są ludzie, którzy... I rzeczywiście można powiedzieć, że Izraelici strasznie odszedł od Boga, ale jak zbadamy proroctwa, no to właśnie... Kiedy oni, to dlatego wiemy, że przyjdzie na nich ucisk Jakuba, to będzie wielki ucisk dla tego narodu i oni mają w konsekwencji zawołać błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, więc wiemy, że no, to jest odrębny. To on może chwilę pewne rzeczy wam jeszcze powiem na koniec odnośnie tego, bo to jest to, co się dzieje obecnie w Izraelu. No, może mieć znaczenie, może to się okazać, że pewne proroctwa będą na naszych oczach się wypełniały, ale zobaczymy. I teraz, i czasami, nie wiem, czy zauważyliście też, bo już nawet powstały takie strony, takie nawet w cudzysłowie organizacje, jak Uchodźcy Kościelni, spotkaliście się z czymś takim? Tak? Czasami są, nie? Uchodźcy kościelni, bo do czego to wszystko prowadzi? Do tego, że wielu chrześcijan czuje się tak zagubionych albo poranionych, że oni już wolą to chrześcijaństwo prowadzić w pojedynkę, tak? Nie chcą mieć za bardzo do czynienia z innymi chrześcijanami. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj odpowiedzieli sobie na dwa takie kluczowe pytania. Pierwsze pytanie, jak Pan Jezus zapatruje się na tak podzielony doktrynalnie Kościół? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, co tak naprawdę dla Boga ma znaczenie w moim podążaniu za Chrystusem? Tak? Czyli pierwsze pytanie, jak Pan Jezus zapatruje się na tak podzielony doktrynalnie Kościół? I co tak naprawdę, drugie pytanie, dla Boga ma znaczenie w moim podążaniu za Chrystusem? Jakbym chciał odpowiedzieć krótko na pierwsze pytanie, to bym powiedział, że Panu Jezusowi na pewno nie podobają się spory i walki. Tak. Wiemy, jak reagował, kiedy jego uczniowie ciągle o co się spierali? Kto jest największy z nich, tak? Kto będzie siedział w jego królestwie po lewicy, po prawicy, i wiemy, że Pan Jezus ich ganił za to, że na ten temat rozmawiali i że toczyli o to spór, tak? Natomiast jesteśmy, myślę, na podstawie Słowa Bożego, myślę, że przyznacie mi rację, że Panu Bogu I Jezusowi podoba się dążenie do prawdy i umiłowanie prawdy. To jest coś, co Bogu się podoba, tak? I co chcę powiedzieć, to Panu Jezusowi zależy na jednomyślności wśród Jego uczniów, aby byli jedno, co nie oznacza jednakowego zdania we wszystkich poglądach. I teraz właśnie sobie sięgniemy, zaraz to wyjaśnię głębiej. Tak, bo zobaczcie sobie do Ewangelii Jana, 17 rozdziału, 20 i 21 werset. Będziemy starali się tą kwestię omówić głębiej. W modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus o tym mówił.
17.
Tak, 17. Jana 17 rozdział, werset 20 i 21. Tak, 17 rozdział Jana mamy. Czytamy takie tutaj słowa, które nie raz, myślę, czytaliśmy. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Tak? Teraz zatrzymamy się troszeczkę na tym fragmencie. I chcę wam powiedzieć, że słowo, by wszyscy byli jedno w tej modlitwie arcykapłańskiej, pada co najmniej 4 razy tutaj, w całej tej modlitwie w 17 rozdziale. I Panu Jezusowi nie chodzi tutaj, jak się przyjrzymy, o jedność organizacyjną, ale o jedność duchową. Tak? Żeby byli jednego ducha. Tak? I ta jedność, kochani, opiera się na głębokiej relacji z Chrystusem oraz na poznaniu miłości Ojca do Jego uczniów. I cel tej jedności, zobaczcie, my czytaliśmy o celu tej jedności. Zobaczcie, po co ma być ta jedność, bo werset 22, przepraszam, nie 22 to będzie, 21 tutaj mam źle zapisane. Zobaczcie, po co ta jedna? Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas byli jedno. I teraz kluczowa, część B. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Czyli mamy wyjaśnione w tym wersecie, po co, w jakim celu, jaki był nadrzędny cel tej jedności. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Tak? Czyli dzięki tej jedności ludzie mają poznać powód przyjścia Jezusa na świat i że On został posłany przez Ojca nawet. Zobaczcie, że Ty, mówi Ojcze, mnie posłałeś, to jest napisane, tak? Że Ty mnie posłałeś, że Jezus posłał, że Jezus został posłany przez Ojca. I jedność wśród uczniów pomaga skutecznie to przesłanie głosić. Tak, bez tej jedności, można powiedzieć, świadectwo uczniów traci na wiarygodności, tak? Czyli w tym uczniowie oni mają właśnie to przesłanie do świata kierować w jednym duchu, tak? Mają być w tym, to przesłanie ma jakby też ich jednoczyć i uwiarygadniać, tak? I wśród uczniów ma panować jedność, jakbyśmy chcieli podsumować, w podejściu do relacji z Ojcem i Synem oraz w stosunku do świata i zgubionych ludzi. To tak bardzo ogólnie, tak? Bardzo ogólnie, ale myślę, że ta jedność, o której w 17 rozdziale właśnie jest mowa, to jakby prowadzi właśnie do tej jedności, tak? Tak jak powiedziałem, w podejściu do relacji z Ojcem i Synem oraz w stosunku do świata i zgubionych ludzi. I teraz, kochani, musimy przyznać, że odchodząc już teraz od tego 17 rozdziału, a wchodząc troszeczkę na temat, ale jakby z innej strony, żeby na niego spojrzeć, to spora część Słowa Bożego dotyczy nie tyle zagadnień doktrynalnych, co praktycznego życia chrześcijańskiego. Nawet zobaczcie chociażby na kazaniu na górze, nie? To zauważcie, że w kazaniu na górze, które mamy omawiane przez brata Daniela, tak?
to tam jest powiedziane, że Bóg pragnie błogosławić tych, którzy są chociażby czystego serca, tak? A co wam jeszcze tam na myśl przychodzi z tego kazania? Cisi, tak? Czyli to są cechy człowieka, tak? Co jeszcze tam było?
Ubodzy duchu.
Ubodzy duchu właśnie, nie? A jakbym wam powiedział, a wy byście dokończyli drugi list do Tymoteusza, 3:16-17 werset mówi, całe pismo zostało natchnione przez Boga i on się kończy tak, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, tak? Ja nie chcę tym powiedzieć, że teraz doktryny są nieważne, tylko chcę pokazać, że jakby spora część Słowa Bożego, a nawet bym powiedział, że większa część Słowa Bożego koncentruje się na tym, jakie my jako chrześcijanie mamy prowadzić życie. Bo jeżeli Pan Jezus mówił, że macie być światłem dla świata, to chodziło mu o chrześcijańskie życie. O to, że to życie chrześcijanina ma być tak widoczne dla ludzi z otoczenia, jego postępowanie w przypadku, no chociażby w relacjach z innymi ludźmi, tak? Żeby to, czy relacja z Bogiem ma być inspirująca dla ludzi z otoczenia. Oni mają widzieć, że to jest człowiek, który chodzi z Bogiem. I nie tyle mają go rozpoznać po doktrynach, co po jego życiu, po jego poznaniu Boga i chodzeniu z Bogiem, tak? I teraz można powiedzieć, że ja mogę powiedzieć tak, że dzisiaj jak rozmawiam na różne tematy związane chociażby z różnym spojrzeniem, no bo są, byśmy powiedzieli, tematy, nazywamy je często w chrześcijaństwie drugorzędne, trzeciorzędne, i to, co dla mnie jest osobiście najbardziej takie ważne w tych rozmowach, to czy w nich panuje Duch Chrystusowy. Bo jeżeli zobaczycie do pierwszego listu do Tymoteusza, zobaczcie, mamy tutaj 1:5-6 werset, mówi tak, pierwszy do Tymoteusza. A celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli, popadli w próżną gadaninę, tak? Można powiedzieć, że często niestety w takich rozmowach no chrześcijanie w cudzysłowie są w stanie sobie powycinać głowy. Oczywiście tak sobie teraz taki obraz daje, taką przesadną metaforę, ale mogę wam powiedzieć z ostatniego tygodnia, gdzie wśród moich znajomych, może nie aż takich bliskich, ale wyłoniła się pewna dyskusja na Facebooku i naprawdę ton tej dyskusji był bardzo, bym powiedział, no ogólnie spokojny, tak? Ogólnie spokojny ton, oczywiście w czasie może ten brat, który zainicjował dyskusję, naprawdę nie chodziło mu o wywołanie jakiegoś sporu, tylko o zastanowienie się nad tekstem biblijnym, co on mówi. Ale już osoby, które były po tej drugiej stronie, poczuły się w cudzysłowie zaatakowane. I jedna z tych osób tam doszło do takiej, już takiej, no bym powiedział, bardziej ostrej wymiany zdań, ale ten brat, którego znam, naprawdę tonował bardzo tą rozmowę i bym powiedział, zawsze wchodził na te Boże tory w tej rozmowie, nie chciał rozniecać ognia, ale kiedy z nim rozmawiałem w ubiegłym tygodniu, w jednej sprawie tam się dzwoniliśmy, zupełnie innej, i ja mówię, że czytałem tą dyskusję tam między tobą a kimś, no on mówi, wiesz, ale on mnie wykasował ze swoich znajomych, nie? No ale powiem wam, tamtego brata też znam i też uważam, że w wielu punktach ma naprawdę dobre nauczanie i ma dar, ale po prostu, i nawet ten brat napisał mu, słuchaj,
nie, jakby dał mu do zrozumienia, że i tak mówi, będę słuchał twojego nauczania, bo jest w nim wiele wartościowych rzeczy. Czyli on zwraca uwagę na wartościowe rzeczy u tego brata, z którym tam doszło do polemiki, ale mimo tego i tak ten tego nie ugryzł, nie? Powiedział, nie, ma inne poglądy, wyciągnął ze znajomych, nie? No do takich rzeczy dochodzi, nie? Do takich rzeczy dochodzi i ja tutaj w ogóle jestem przeciwnikiem, i to takim mocnym, rozmów na tematy trudne doktrynalnie na Facebooku, bo myślę, że często chrześcijanie nie zdają sobie sprawy albo zapominają o tym, że te rozmowy są czytane przez ludzi, którzy szukają Boga. Oni jeszcze nie są chrześcijanami, oni chcą się w coś zagłębić. Teraz czytasz rozmowę, jak ludzie sobie w cudzysłowie wycinają głowy w tej rozmowie. Jeden chrześcijanin mówi do drugiego, że skoro ty wyznajesz takie poglądy, to nie jesteś w ogóle chrześcijaninem, tak? Drugi mu powie to samo, tak? Czyta to osoba, która jest postronna i która szczerze szuka Boga. No to wiecie, to można naprawdę wiarę stracić, czytając coś takiego. Nie? I powiedzieć, co to za chrześcijaństwo, to ja w ogóle w takim chrześcijaństwie nie chcę brać udziału, skoro ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać nawet. Nie? Więc dla mnie, tak jak powiedziałem na początku, zawsze jest ważne, w jakim duchu toczy się rozmowa. Ja mogę z kimś się naprawdę nie zgadzać. Tak? Możemy się rozstać dalej, nazwijmy to, ze swoimi poglądami. Pytanie, w jaki sposób ze sobą toczymy rozmowę i czy to, co nam przyświeca, jest umiłowanie prawdy. Czyli czy ja przychodzę rozmawiać po to, jakby stawiam się, nazwijmy, do dyspozycji Bogu, że jeżeli Duch Święty mnie przekona do czegoś, że się mylę, to niech mnie przekona, tak? I powiem, rzeczywiście, bracie, masz rację, tak? Ale czy ta druga osoba też przychodzi z takim nastawieniem? Bo myślę, że często takie rozmowy są toczone po to, żeby udowodnić swoją rację za wszelką cenę. Nieważne ile, że tak powiem, osób, ile trupów po drodze padnie, ale jest, ja mam rację, tak? I mi przychodzi też na myśl wtedy ten werset, wiecie, który Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś zgorszy jednego z tych małych moich braci, tak? Dokończcie, bo zapomniałem. Tak. Tak.
Lepiej by było to mówiąc.
O właśnie. I czy myślicie, że ten werset nie ma odniesienia właśnie do takich rozmów toczonych w internecie? Uważam, że tak. Bo ci ludzie naprawdę często są gorszeni, bardzo gorszeni i no i mają dosyć. Niektórzy wiem, że nawet znam osoby, które przez te rozmowy chrześcijan zrezygnowali w ogóle z Facebooka. Nie chcą nic czytać, się odcięli całkowicie, bo mają dosyć patrzenia na taki niestety zły wymiar czy zły opód chrześcijaństwa, który tam jest, tak? Właśnie, więc to, co jeszcze chciałbym właśnie w tym temacie w odpowiedzi na to pierwsze pytanie powiedzieć, musimy, kochani, jedną rzecz też pamiętać i to jest ważne, że nasze poznanie, Biblia nawet o tym mówi, że jest cząstkowe i powinniśmy się właśnie, jak ten werset mówi, jeżeli mamy tą świadomość, to będziemy się kierować miłością w rozmowach z innymi chrześcijanami, tak? I weźmiemy jeszcze coś innego pod uwagę, o czym mówi list do Rzymian, bo jeszcze są inne aspekty, które warto wziąć pod uwagę. Rzymian 14 rozdział chociażby. Jest napisane tak. Najpierw pierwsze dwa wersety. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdawając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Potem mamy werset 19. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku zbudowaniu. I 15 rozdział, werset 1 i 2. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Oczywiście ten rozdział tutaj wprost dotyczy chociażby tego, że niektórzy uważali, że nie można jeść mięsa, a niektórzy tak, a, i że tylko Jarzynę. I jakby wydźwięk tych, dla mnie tych trzech fragmentów, które przed chwilą przeczytaliśmy, no jakbyśmy, że jako chrześcijanie musimy brać pod uwagę, że każdy z nas jest w innym miejscu poznania Bożego Słowa, na innym etapie poznania Bożego Słowa, tak? I teraz, jeżeli ktoś czegoś nie robi z przekonania, tak, to ja nie powinienem mu na siłę tego zmieniać, tylko bardziej dopuszczać do tego, żeby Duch Święty przez to, co ja mówię, zmienił jego poglądy tego brata. Bo nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że czasami nawet jak ktoś na siłę ma zmienione poglądy, w cudzysłowie siłowo, co mam na myśli, to, że po prostu tak będą te iskry szyły podczas rozmowy, że ten brat po prostu słaby wierzą, po prostu przyzna nam rację i powie: dobrze, bracie, masz rację. To jest pewien problem z takim podejściem. Wiecie jaki? Jak ja widzę problem? Przekonał go człowiek do innego zdania. Czyli na przykład ja, a nie Duch Święty. I co to powoduje często? Że ten brat czy siostra, oni przyjęli ten pogląd, że tak powiem, przy użyciu siły, który został na nich jakby wypersadowany, że powinni tak wierzyć. Tylko niestety tego przekonania nie będzie w ich sercu. I to jest problem. Chociaż nie mówię, nie chcę też powiedzieć, że zawsze jest złe też, żeby rozmawiać i kogoś do czegoś przekonywać. Ale chodzi mi o fakt, że dobrze, gdy zostawiamy to Duchowi Świętemu, żeby On dokonał swojego dzieła, tak? Bo sami mówimy, że Duch Święty musi przekonać świat o sprawiedliwości, o grzechu, o sądzie, tak? Czyli wiemy, że czy my możemy kogoś nawrócić, nowonarodzić? My jako chrześcijanie możemy, czy nie? Kogoś nowonarodzić?
Nie.
Nie. Tak? Czyli tu się wszyscy zgadzamy, że nie możemy, tak? Że to jest dzieło Boga. I ja też myślę, że w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o poznanie Bożego Słowa, to potem jeszcze jeden taki ważny fragment będę chciał wam pokazać. Uważam, że też jest ważne, jakby widzę tą rolę Ducha Świętego. No co jest najważniejsze? To, czy ten brat, czy młoda siostra wie, że ma umiłowanie prawdy. To jest klucz, tak? Czy miłujemy prawdę i chcemy, tak jak Berejczycy, tak, chociażby to Słowo Boże rozważać. I chciałem zobaczyć jeszcze w tym odpowiedzi na to pierwsze pytanie, zobaczyć do pierwszego listu do Koryntian, w 8 rozdziale, werset 1 i 2. 1 Koryntian, 8 rozdział, 1 i 2 werset. Tu jest akurat też o żywności, którą się chrześcijanie kiedyś zastanawiali, czy mogą spożywać mięso, które było ofiarowane wcześniej bałwanom, tak? Czyli fałszywym bogom. Ale tu jest pewna zasada, zobaczcie. A co do mięsa składowanego w ofierze bałwanom, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Jeśli ktoś nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Ja tu widzę też pewną zasadę, którą niestety czasami obserwuję, że czasami ktoś jest tak przekonany już o swoim poznaniu, o tym, że właściwie wszystko wie, że powoduje to w tej osobie pychę. To znaczy w ogóle nie dopuszcza, że może być w danej sprawie inne zdanie i jakby dyskwalifikuje wszystkich, którzy po prostu którzy mają inne zdanie. I niestety czasami, nie mówię, że zawsze, ale czasami, jak tutaj ten werset też mówi, że poznaj na dym, ale miłość buduje, tak? Jeśli ktoś nie ma, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać, chodzi o to, że niestety czasami no jakby to też właśnie ten człowiek blokuje sobie też przez to, że jest zadufany nieraz w tym poznaniu swoim, blokuje dostęp Ducha Świętego do tego, żeby Bóg mu to poznanie szersze umożliwił. A przeczytam wam, zobaczmy na potwierdzenie tego taki fragment ważny, zobaczcie, 2 list Piotra, na potwierdzenie tego, że jest taka niestety droga, która może prowadzić do pychy i później rzeczywiście wpadamy jakby w pewne sidła, bym powiedział. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wersety od 15 do 17. Tak, trzeci rozdział. Ja otworzyłem pierwszy i mi się nie zgadza właśnie. Zobaczcie. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do nas. Tak też mówił we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni, niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyrzec mocnego swego stanowiska. No i chciałem tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że już w czasach, bym powiedział, Pawłowych, ci, którzy czytali jego listy, też nie wszystko rozumieli, albo nawet, bym powiedział, dochodziło do przekręcania i zniekształcania jego listów. I to prowadziło też później w konsekwencji do jakichś błędnych interpretacji, tak? I nawet to prowadziło w konsekwencji do zguby tych, którzy to przekręcali. Więc jakby w kontekście tego, co powiedziałem wcześniej, chodzi o to, że taka postawa, że ja na pewno mam rację, że już niemożliwe jest jakby, nie mówię o fundamentalnych rzeczach, zaznaczam, ja nie mówię o, że jesteśmy zbawieni przez z łaski, przez wiarę, że Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Ja teraz nie poruszam kwestii fundamentalnych, tylko kwestie drugorzędne czy trzeciorzędne, które no często niestety chrześcijan dzielą i prowadzą do dość poważnych sporów i podziałów. I teraz chciałbym, kochani, odpowiedzieć na to drugie pytanie. Co tak naprawdę dla Boga ma znaczenie w moim podążaniu za Chrystusem? I chciałbym, żebyśmy zobaczyli chociażby do Ewangelii Jana, 4 rozdział, 34 werset. Pan Jezus powiedział tak, nie? Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. I wiemy, ile w temacie Bożej woli jest napisane w stosunku do nas, do wierzących ludzi, jak ona jest ważna, tak? Bo nawet w fragmencie, który bardzo dobrze znacie i który nie muszę otwierać, dla Pana Jezusa pełnienie woli Bożej było jak pokarm. To była jego codzienność. Można powiedzieć, że on codziennie na tym koncentrował swoje życie, aby tą wolę Ojca pełnić. I kiedy fragment, który znamy bardzo dobrze, nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz tylko ten, dokończcie, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. I nawet Pan Jezus mówi do tych, którzy w Jego imieniu, jak się okazuje, uważali, że wypędzają demony, że dokonują wielu cudów, to Pan Jezus mówi do tych ludzi, nigdy was nie znałem. Ja bym powiedział, nigdy z wami nie miałem relacji. Nie? Ja nigdy nie byłem z wami w społeczności. Nie? Wam się jakbym, ja tak nie wiem czy dobrze, ale na dzisiaj komentuję ten fragment, jakby Pan Jezus do nich powiedział, do tych ludzi, wam się wydawało, że robicie to w moim imieniu. Wam się wydawało, że wy mnie znacie. Nie? Znają mnie ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca, nie? Którzy na tym się koncentrują, tak? Ja nie mówię, że czasami modlitwa o uzdrowienie kogoś nie mieści się w ramach Bożej woli. Ja tego nie chcę powiedzieć. Bo tak jest. Ja myślę, że czasami jesteśmy, rzeczywiście Bóg chce, żebyśmy o kogoś się pomodlili i to będzie Bożą wolą. Ale tam Pan Jezus wskazuje niestety na coś strasznego, że tym ludziom się wydawało, że oni Jezusa poznali. Ale on mówi, ja was nie znałem, ja was nie znam. To jest coś strasznego. I można powiedzieć, już kiedyś to mówiłem, ale chciałem przypomnieć, że wola Boża nie jest zakryta dla dzieci Bożych. Nie jest dla nas zakryta. To nie jest coś, co my musimy się jakoś specjalnie wysilać, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, zaznaczam, bo Biblia mówi, że ci, którzy są dziećmi Bożymi, przecież Duch Boży prowadzi. Tak? Tylko naszą rolą jest poddać się pod prowadzenie Ducha Świętego.
I ja osobiście widzę, że Bóg, tak jak jest powiedziane w liście do Efezjan, który mówi o łasce Bożej, a później, że zostaliśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków, a za chwilę w 10 rozdziale mówi, że zostaliśmy powołani do dobrych uczynków, które, co tam jest powiedziane? Które przygotował Bóg dla nas. Czyli Bóg dla wierzących, dla każdego z nas przygotował dobre czyny, w których mamy chodzić. Tam wyraźnie, nie wiem, czy pamiętacie ten fragment, czy nie? Czy przy chcecie go, żebyśmy odczytali jeszcze raz? No to możemy zobaczyć. Nie, ten właśnie szczegół, bo jako chrześcijanie ewangeliczni to znamy bardzo dobrze 2:8 i 2:9. A niestety 2:10 nie. Często nie znamy tego wersetu, który jest bardzo ważny i podsumowuje to. Efezjan 2:10. Tak, 2:10. Tak, tu czytamy, zobaczcie. Tu mamy ten fragment, który bardzo dobrze znamy, albowiem łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę. I wcześniej od 8. I to nie z was, Boży, to dar, nie z uczynku, aby się nikt nie chlubił. I myślę, że wielu chrześcijan ewangelicznych w nocy o 12, jakbyśmy obudzili, to są w stanie to zacytować. Ale nie wiem, czy są w stanie zacytować 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których, zobaczcie, przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I teraz, to Bóg swoje dzieci przeznaczył do czegoś, żeby... No ja uważam, że właśnie po to Bóg nas obdarzył właśnie darami, talentami, abyśmy w nich chodzili, abyśmy Jego wolę realizowali, tak? Ja uważam, że ja mam określony cel do spełnienia, tak samo Gosia, tak samo Grażyna, tak samo Bogusia czy Andrzej, że jesteśmy, wiecie, że Bóg nas konkretnie do czegoś powołuje. I naszą rolą jest chodzić w tych uczynkach, tak? Bo zobaczcie, to jest wyraźnie napisane, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. My mamy chodzić w tych. I teraz wiecie, tutaj też mamy znowu w chrześcijaństwie, bo wiecie, gdzie często bym był zastopowany teraz. Bracie, ale my nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Co ty teraz mi mówisz? No tak. Ja przyznaję rację, że rzeczywiście nie. I to jest prawda, tylko zawsze mówię, zgadzam się z tobą, bracie, tylko, że nasze uczynki są świadectwem tego, że mamy prawdziwą wiarę. Zbawiającą wiarę. I ja nie mówię, że te uczynki, które ja czynię, czy ty, że one mnie zbawiają, bo żaden uczynek nie jest w stanie mnie zbawić, ale to żaden. Nawet jakbym co dzień w 100% wypełniał wolę Bożą w 100%, nawet o 1% bym się nie pomylił, to i tak to mnie nie zbawi. Ale to jest świadectwem tego, że ja mam wiarę w Chrystusa i tą wiarę zbawiającą, tak? O której mówiła Jakub, tak? Jakub w swoim liście właśnie mówił, tak? Pokaż mi wiarę, ja ci pokażę uczynki, tak? I pokazał, na czym polega wiara zbawiająca, ta czynna wiara, a nie bierna wiara. Bo możemy mieć bierną wiarę i niestety ja czasami w kręgach ewangelicznych niestety dostrzegam bierną wiarę, która polega na tym, że ktoś mówi, ja przecież uwierzyłem w Jezusa 10-20 lat temu, ja wierzę, że On oddał za mnie życie. I to jest dobra wiara. Z jednej strony tak, jest to dobra wiara, ale co? Ale co w tej wierze brakuje? No jeżeli nie ma poparcia tej wiary w moim codziennym życiu, że to, w co ja uwierzyłem, nie przekłada się na moje życie, to nie jest biblijna wiara. Biblijna wiara przekłada się na moje codzienne życie. To, że ja poznałem Chrystusa, Go poznaję, to ma musi mieć odzwierciedlenie w moim życiu i w tych uczynkach, które będę czynił, tak? Rozumiemy, czy chcemy coś uzupełnić? O właśnie, tak. No to zobaczcie, tak samo jak przykład. Mam 38 stopni gorączki. Co to potwierdza? Że jestem chory. Jest to dowód na chorobę? Jest. Każdy lekarz wypisze mi L4, bo mam dowód. Ja mam 38 czy 39, to jest dla niego dowód. Więc ja mówię, dowodem na to, że masz prawdziwą wiarę, dowodem są twoje uczynki. To jest dowód. Nie? I to im nie mają widzieć. Dlatego Pan Jezus mówi, że wy macie być światłem dla świata, bo ten dowód ma być widoczny dla świata. On nie ma być ukryty, jak mówi, pod korcem gdzieś tam, nie wiadomo gdzie. To ma być dowód dla świata. Więc... Uważam, że tak ważne są
I uważam, że Bóg każdemu z nas przygotował właśnie uczynki, abyśmy w nich chodzili i możemy je odkryć, kiedy mamy relację z Bogiem. Kiedy mamy tą codzienną relację z Bogiem, mamy tą komorę modlitwy, to ja wierzę, że Bóg będzie nas objawiał i będzie nas prowadził. To nie znaczy, że nie będziemy popełniać błędów, tak? I czasami się, nazwijmy to, rozminiemy z Bożą wolą, ale Bóg nam coś obiecuje, nawet jak się rozminiemy, tak? Bo mówi, że ci, którzy w liście do Rzymian 8, 28 rozdziale, mówi, że nawet, widzicie, nie jestem w stanie z pamięci teraz zacytować, może pomylić, ale chciałbym powiedzieć, że tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. A wiemy, że Bóg działa we wszystkim, współdziała we wszystkim ku dobremu tymi, którzy Boga miłują. Jeżeli Boga miłujesz, nawet się zdarza, że w życiu gdzieś się rozminąłeś z Bożą wolą, gdzieś popełniłeś jakiś błąd, tak? To ja wierzę, że Bóg nawet w cudzysłowie to zło, które... Jeszcze dobrze rozumiem, nie chodzi mi o jakieś wielkie zło, ale to zło, że się rozminąłeś z Jego wolą, Bóg jest w stanie obrócić w dobro. Bo tak obiecuje Jego słowo. Więc ważne jest to, abyśmy mieli tą komorę modlitwy, żeby to nasze, co jeszcze widzę, jest niesamowicie ważne w podążaniu za Chrystusem, to co napisał apostoł Paweł w liście do Filipian, 3, 8. Bo zobaczcie, co Paweł napisał. No, znany fragment, ale przy tej okazji możemy sobie go powtórzyć. Trzeci rozdział. 3:8. Tak, i teraz Paweł, który właśnie był niezmiernie wykształconym człowiekiem, który miał pochodzenie żydowskie, który tak wiele, byśmy powiedzieli, teologicznie naprawdę mało kto z nim by dał radę, nie? Mało kto by z nim dał radę. Wiemy, że Paweł naprawdę prowadził takie, nieraz takie dysputy teologiczne i z Żydami, i z innymi, ale mówi... Co dla niego ma najwyższą wartość? Filipian 3:8. Lecz więcej jeszcze, wszystko, albo od 7, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Jakbym was zapytał, co to znaczy, że Paweł poznał Chrystusa? Jak to definiujecie? Co to znaczy, że Paweł poznał Chrystusa? Macie jakieś myśli? Co to znaczy, że poznaliśmy kogoś?
Poznanie oznacza zjednoczenie.
Tak. Ja wierzę też, że oznacza to, że on poznał Chrystusa, poznał jego charakter. Tak? Poznał go w osobistej relacji, zobaczcie, bo kiedy mówi o modlitwie, kiedy miał mu być zabrany cień z ciała, tak? To mówi, co? 3 razy prosiłem Pana, tak? O to, żeby mi zabrała, i co? I nawet, ale uczciwie napisał, dlaczego nawet Pan, nie musiał tego w liście pisać, ale napisał, dlaczego Bóg mu nie, i tam chodziło właśnie o jego pytanie, słuchajcie. On się przyznaje do tego, żebyś się za mocno nie wynosił, dokładnie jest powiedziane, nie? Czyli Paweł się przyznaje, że ja miałem problem z pychą, nie? Miałem problem z pychą, a to widać na początku jego służby, słuchajcie. Jak uważnie przeczytacie, to dlaczego doszło do tego, że Paweł, przecież on miał być z Barnabą wysłany. A się okazało, i to jest właśnie przykład, idealny na ten werset Rzymian, zobaczcie. Tam doszło, jest napisane, że doszło między nimi do sporu. Jeden, jeżeli się nie mylę, Barnaba wziął Marka, a Sylasa chyba wziął Paweł. Tak? I teraz byśmy powiedzieli po ludzku, że Boża wola została w pewien sposób zaprzepaszczona. Ale Bóg obrócił, uważam, to dobro, bo powstały 2 zespoły. Tak? I Barnaba z tym swoim współpracownikiem
i Paweł. Paweł w liście później się, można powiedzieć, przyznaje, że popełnił błąd, bo mówi, żeby tego Marka mu przysłać. Nawet tam pochlebnie się Marku wyraża, którego nie chciał pierwotnie wziąć do służby, bo uważał, że to jest taki gość, którego nie chce, krótko mówiąc, w służbie.
Bo się wycofał na ten.
Tak, więc to właśnie pokazuje, że Bóg obrócił całą tą, nazwijmy, złą sytuację w dobrą, ale to, co chciałem zwrócić uwagę, to jak powiedziałem, co w życiu za pójście za Chrystusem ma znaczenie, to tak jak chciałbym podkreślić, to jest pełnienie woli naszego Ojca, który jest w niebie, i poznanie Boga, poznanie Chrystusa, tak? To jest niesamowicie ważne. I zobaczcie, chciałbym na chwilę, bo podobną rzecz, co przed chwilą wyraził apostoł Paweł, wyraża też Job w swojej księdze. On też się do pewnej rzeczy przyznaje, która myślę, że czasami i w naszym życiu może mieć miejsce. Mam na myśli księgę Joba, 42 rozdział, zobaczcie. No to dobrze, to widzisz. To znaczy, że Bóg do ciebie przemawia. Jak Bóg już drugi raz powtarza coś, a jak już trzeci raz mi powtarza, to już jestem pewien, że to jest od niego. I słuchajcie, co tutaj, to jest niesamowicie ciekawy fragment, bo my uważamy przecież Joba za bardzo bogobojnego człowieka, tak? I nie mylę się, tak? Uważamy tak? Uważamy tak, nie? Czy nie? Uważamy tak, ale zobaczcie, co on o sobie mówi. 42 rozdział. Już mówię i tak, od 5, zobacz. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Job pokutuje przed Bogiem za to, co wcześniej mówi w tej księdze. Tam miał pewne trudne sytuacje z Bogiem, trudne takie chwile rozmowy. Bóg mu pewne rzeczy objawiał w tej rozmowie, ale można powiedzieć, że w księdze Joba, ja myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy, która się dzieje w księdze Joba, to to, że Job poznaje Boga w tej księdze. Jedna z wielu, no, nie wiem, czy najważniejsza, ale myślę, że bardzo ważna, bo on się do tego przyznaje. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, mówi, ale teraz moje oko ujrzało cię, nie? Czyli jakbyśmy to przenieśli na nasze życie chrześcijańskie, zobaczmy, to możemy mieć dużą wiedzę o Bogu, możemy znać naprawdę doktryny, Słowo Boże bardzo dobrze, ale możemy nie mieć relacji z Bogiem i poznania Boga. Tak? I to mi poobrazuje, jak ważne jest to, co przed chwilą przeczytaliśmy u apostoła Pawła, jak ważne jest to osobiste poznanie. To, co już powiedziałeś, przypomnij mi to słowo, co ty powiedziałeś o poznaniu. Zjednoczenie.
Zjednoczenie.
Zjednoczenie, tak. Czyli jedno też, nie? Abyśmy w pewnym sensie, takie jedno w działaniu, w myśleniu. Tak.
No, ja w pewnym momencie powiadam, jak to się stanie, skoro nie znam męża. Tutaj to nie znam, nie zjednoczyłam się, nie jesteśmy razem.
No tak, a oblubienica ma być z oblubieńcem zjednoczona. Dokładnie. I teraz, kiedy mówię o tym poznaniu, chciałbym jeszcze na jeden werset, do czego to poznanie Chrystusa i jak na tą relację z Nim kładzie apostoł Jan nacisk w 14 rozdziale, zobaczcie, na tą osobistą, głęboką relację. 14 rozdział, werset 21 na przykład najpierw, a potem 23. I tu jest powiedziane, tak? Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Wiecie, to w ogóle jest coś, co przerasta nasze myślenie, nie? Że Bóg, Ojciec i Syn przez Ducha Świętego zamieszkują w wierzącym człowieku. I Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa, tak? Oczekuje, że będziemy posłuszni Jego przykazaniu. Czyli tego wszystkiego, co Chrystus
powiedział, tak, do swoich uczniów, to ma być dla nas niesamowicie ważne. Tak? Nawet kiedy w fragmencie, którym znamy, tak, idźcie na cały świat głosząc, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To jest jakby w innymi słowami to samo powiedziane, tak? Tylko w stosunku do nas, że my mamy to, co, jeżeli miłujemy Chrystusa, to mamy być posłuszni temu, co on powiedział. Mamy być posłuszni Jego przykazaniu. I odwróćcie do 17 i jedną stronę dalej. To jest taki bardzo znany fragment, który często bardzo Świadkowie Jehowy cytują. A to jest żywot 17:3. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, któregoś posłałeś. I wiecie, dla mnie kiedyś najważniejszą częścią tego wersetu był ta część A. Czyli to jest żywot wieczny, nie? Życie wieczne. W raju na ziemi jeszcze bym dodał, nie? Takie miałem poznanie. No niestety bardzo fałszywe poznanie. Ale dzisiaj dla mnie ważniejsza jest druga część tego wersetu. Jako chrześcijanin. Aby poznali Ciebie, jednego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa. To nie tylko teraz moje doczesne życie, krótkie życie ma koncentrować się na poznaniu Boga, ale Bóg mówi, ja Tobie daję wieczność po to, abyś Ty mnie poznał. Wieczność Ci po to daję. Między innymi, kochani, nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że Bóg daje nam wieczność, to, o co zabiegamy, zbawienie po to, żebyśmy poznali Go, Jezusa Chrystusa. Żebyśmy na tym poznaniu spędzili wieczność. To jest ja nie wiem, jak Bóg jest niepojęty w tym momencie, że potrzebować będzie tyle czasu, żeby Go poznawać. Że jest tak, jak tak wielki, tak? I zmierzając już do końca, więc nie chodzi o to, żebyśmy mieli, kochani, zawsze rację w tych naszych różnych rozmowach, żebyśmy dobrze poznali doktryny biblijne, to nie jest, uważam, że to jest ważne, zaznaczam, ważne, ale nie najważniejsze. Tu chciałbym to rozróżnić, że jest ważne, żebyśmy tak poznawali, wzrastali w poznaniu, tak? Ale Bóg oczekuje ode mnie i od Ciebie czegoś, kochani, o czym mówi pierwszy list Piotra, i to chciałbym w kontekście uzupełnić pewną myśl wcześniejszą. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 5 werset. To jest napisane tak, 5 rozdział, 5 werset, pierwszy list Piotra. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I kochani, Bóg oczekuje od nas wszystkich pokory, aby mógł otworzyć drzwi dla Bożej łaski. I wierzę, że ten werset bardzo mocno dotyczy poznania różnych chrześcijańskich doktryn nawet, właściwego zrozumienia Słowa Bożego, że Bóg, jakby kiedy jesteśmy pyszni, o czym wcześniej czytaliśmy, zadufani w sobie, że my już tak wszystko poznaliśmy, że teraz no, tylko wszyscy muszą mieć takie poznanie jak my, bo inaczej no, po prostu nie są chrześcijanami, to ja widzę, że człowiek pyszny zamyka drzwi dla Bożej łaski i jakby to poznanie Bóg może zatrzymać. Poznanie i Słowa Bożego i co gorsze siebie nawet, tak? Bo Bóg się pysznym po prostu przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Czyli Boża jakby pokora, kiedy mamy pokorne serce, otwiera drzwi dla Bożej łaski i Bóg może w tych tematach, których dzisiaj nam trudno zrozumieć, bo są takie naprawdę, które nam trudno zrozumieć. I nie wiemy, czy tak na ten temat patrzeć, czy tak, bo i te wersety mnie przekonują, ale są i takie, które gdzieś mnie w inną miejsce trochę prowadzą, to wierzę, że pokora i prośba do Boga o to, żeby dał nam zrozumienie swojego słowa, jest kluczem, żeby nam dał, bo nam nie da, po prostu nam nie da. A dlaczego jestem pewien? Dlatego, że do Pan Jezus proroctwa dotyczy, czy faryzeuszy, czy uczonych w piśmie, powiedział, mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą, czyli Bóg może doprowadzić, że my będziemy czytać, a nie będziemy w ogóle widzieć, co czytamy. zamknie nam, zacznie nam, zasłona będzie, nie będziemy nic widzieć, tak? Pan Jezus co powiedział do faryzeuszy? Całe pisma znacie, tak? Ale do mnie przyjść nie chcecie, tak? Wy znacie te pisma, tak? Ale do mnie przyjść nie chcecie, tak? Czyli wiecie, no to dlatego ta pokora jest taka ważna. A Bóg wierzy, że właśnie w swoim czasie, kochani, będzie nam objawiał swoje prawdy stopniowo, tak abyśmy też mogli stopniowo je przyjąć, aby nasze poznanie po prostu wzrastało i abyśmy się koncentrowali w naszym chrześcijańskim życiu na tym, co jest, ja myślę, czemu Biblia więcej jednak poświęca, czyli tego, jacy my jako chrześcijanie mamy być. Jakie życie mamy prowadzić, tak? Wśród ludzi tego świata, wśród ludzi zepsutego świata, tak? Gdzie mamy w tym świecie wyróżniać się chociażby miłością, tak? W stosunku do siebie nawzajem. Ona ma być na tyle wyróżniająca się. Zobaczcie, miłość ma w nas wyróżniać nie tyle doktrynę. Ja nie mówię, powtarzam, nie mówię, że one nie są ważne. One są ważne, ale nie najważniejsze i Pan Jezus chociażby, kiedy mówił, po czym poznamy Jego uczniów, to przede wszystkim wskazał na to, że ta miłość, którą będą inni obserwować między nimi, ma być na tyle widoczna, że będą zaczęli się zastanawiać, dlaczego my tacy jesteśmy, nie? Dlaczego między nami taka miłość panuje. Więc ja często to wszystko, co do was mówię, nauczyło mnie dzisiaj mówić takie zdanie, które no, może się wydawać zdaniem, nie jest to zdanie wymijające, ale prawdziwe. Kiedy ktoś mnie pyta o jakąś sprawę, a jest ona powiedzmy dość taka jakaś trudna, czy ta doktryna i są różnice w chrześcijaństwie na ten temat, to staram mówić: drogi bracie, moje poznanie na dzień dzisiejszy w tej sprawie jest takie. Już mówię na dzień dzisiejszy, bo zakładam, że mogę się mylić, że może jeszcze Pan Bóg musi mi coś objawić i może zmienić mój pogląd w czymś, więc nie wiem, czy jakieś macie pytania, drodzy, do tego, co powiedziałem. Czy coś jest niejasne, czy coś jest takiego, co byście chcieli, żebym uzupełnił może. Nie ma pytań. Niemożliwe.
Mnie to zastanawia, dlaczego Jezus tak nie podkreślał tej ewangelizacji za bardzo, a nie ktoś nie wiem, czy jest.
Czy nie podkreślał?
Relacji o świadectwie właśnie przez naszą miłość, nie?
Bo ja wierzę, że podkreślał, wiesz co, to co mówisz, to podkreślał ewangelizację, która ma być prowadzona w cudzysłowie, bez słów, czyli ludzie widząc nasze życie mają chwalić Boga, nie? Pan Jezus mówił, widząc nasze życie mają chwalić Boga, a po drugie mamy głosić Ewangelię, jeszcze mówił, nie? Nie? Idźcie na cały świat i czyńcie, ale jeżeli nie będzie tego, zauważcie, jeżeli nie będzie tego pierwszego, czyli moje życie nie będzie poświadczać, nie będzie świadectwem Ewangelii, to Ewangelia straci moc. Nie? Ona straci moc. Nie? Bo wyobraź sobie, że głosisz sąsiadom, a oni słyszą, jak ty się kłócisz co dzień z żoną. No weź im i powiedz Ewangelię. Ten by to facet, weź zrób porządek w swoim domu najpierw, a później przyjdź i mnie pouczę. Nie? Krótko.
Ja też czytałem o Gandhi. Kiedyś Gandhiemu zadał pytanie. No to był naprawdę pokorny człowiek. Człowiek pokoju. Będąc pod okupacją angielską, tą drogą właśnie taką pokojową przed, zadali mi pytanie, bo Gandhi znał chrześcijaństwo. Znał Biblię, dobrze znał Biblię. Zapytali go, czemu nie został chrześcijaninem.
No.
I odpowiedź była, bo znam zbyt wielu chrześcijan.
O.
Tak, ale to jakby Rysiu podał ten przykład, że czasami nasze życie, w tym co powiedziałem, że zobaczcie, że nasze życie może być zaprzeczeniem Ewangelii. Nie? To jakby po to ten przykład był, nie? Bo i wam powiemy, że analizując ten temat, który dzisiaj się dzieje na naszych oczach, a mianowicie to, co widzimy w Izraelu,
to sobie pewne proroctwa przypomniałem i nie wiem, jakie jest wasze poznanie w jednej kwestii, to tak już podchodząc teraz do doktryn, to nie wiem, czy wiecie, że w Jerozolimie podczas tysiącletniego królestwa będzie świątynia i będą składane ofiary, tak mówi Zachariasz. I teraz bym zapytał was, jak to ofiary będą składane. Pan Jezus będzie królował, panował nad całą ziemią, będą inne narody przychodzić, Biblia mówi, tak, te, które będą i będą składane ofiary. Po co? Zadałem sobie pytanie, po co? Przecież jedna ofiara została złożona raz na zawsze, nie? Czy nie? To po co w Królestwie Bożym będą składane ofiary? To tak, żeby was pobudzić trochę do myślenia. No. Ale tak mówi Zachariasz. Tak? Mogę to, co obecnie obserwuję, to patrzę z jednym bratem, który bardzo jakby w tych tematach siedzi, tak sobie z nim porozmawiałem, mówię, no to jak tam, mówię, Grzegorz, to jak to tam, jak ty to wszystko oceniasz, to co się dzieje, to już wspomnianie jakiś prorok, coś tam widzisz. Mówi, że spokojnie, zobaczymy, ale mówi, no według mnie może to iść w kierunku tam pewnych prorok, które mogą się pełnić na naszych oczach z Księgi Daniela. Chyba mówi od 7 do 9 rozdziału, które tam mówią między innymi o antychryście, o pewnych rzeczach, które się wydają, o pewnych koalicjach narodów, o tym, że ktoś zapanuje nad tym wszystkim, tak? Tam jest wiele takich szczegółów podanych. Oczywiście tam na tą chwilę bym powiedział, że mamy jeszcze za mało danych. Niektórzy chrześcijanie już widzą, że tam pewne rzeczy się spełniają i tak dalej. No ale to jest właśnie to, nie, że mamy te poznanie. Ja uważam, że po swoich doświadczeniach z przeszłości dzisiaj jestem w drugą stronę i raczej czekam na pewne dane, czyli na pewne rzeczy, które konkretnie się spełnią. I gdy będę mógł powiedzieć, że rzeczywiście się te rzeczy spełniają na naszych oczach i rzeczywiście pewne fragmenty Słowa Bożego się wypełniają. Ale na razie no może zmierzać to w tym kierunku, może. Oczywiście nie musi. Wiemy, że była wojna sześciodniowa, która skończyła się w 6 dni, jak mówi sam. Ale no teraz żyjemy w innym czasie historii troszeczkę, nie?
Kluczowym takim punktem jest, czy do tego dołączy się Syria i Egipt.
No dzisiaj zostały zbombardowane ta Syria i jej lotnisko chyba w Aleppo. Tak, nie? Tak, więc dzieją się na naszych oczach takie rzeczy, no, które są na pewno zastanawiające, nie? Zastanawiające są, ale Bóg dał ziemię, tą ziemię naprawdę, Biblia o tym wielokrotnie mówi, że dał ją Izraelowi. To, że tam są Palestyńczycy, to są tak naprawdę Arabowie. Tak, to są Arabowie, to są wcześniej, byśmy powiedzieli, sobie trochę poczytałem, to pochodzą oni bardziej z Filistynów, tak, którzy nie byli Semitami. Tak, więc to są wcześniej, jak patrzamy, to są Filistyni. Wiadomo, że ziemię, którą zajęli Izraelici, wcześniej należała do, no... Chciałbym, żebyśmy spędzili jeszcze trochę czasu w modlitwie.
Dobry Panie, dziękujemy Ci za tą społeczność, którą mogliśmy mieć teraz w Twoim Słowie. Z Tobą, Panie, wierzymy, Panie, że Ty przez Ducha Świętego, Panie, prowadzisz nas, nasze myśli. I Panie, chcemy Cię prosić o pokorę na serce, o to, abyśmy, Panie, z pokorą, Panie, pochodzili z tego Twojego Słowa, do tego, Panie, Ty do nas przemawiasz i potrafili słuchać się Twój głos, Boże, głos tego Świętego Ducha, abyśmy każdego dnia, Panie, mogli żyć w posłuszeństwie Tobie, abyśmy pełnili Twoją wolę, Panie. Najlepiej potrafimy to czynić, Panie, abyśmy angażowali nasze serca, nasze umysły, Panie. I wszystko, cokolwiek czyni dla Twojej chwały, a nie własne, Panie. I Tobie będzie cześć i chwała z tego miejsca, za ten czas, który nas swoje łaski dałeś. Amen.
Amen. Amen.